Hej kochani, ponieważ być może w ten deszcz się nudzicie, a to na Nudę, Grudę, a nawet na Franciszka Smudę polecamy jedynego w swoim rodzaju. Wojciecha Piele, z którym spędzicie dzisiejsze popołudnie. Wojtku, oddaję ci mikrofon.
No nie, no po takim wstępie to ja się już zaczerwieniłem, ja już się zawstydziłem, ja idę do domu i będę się nudził, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, tak to prawda. Czy ktoś ma brodę, czy ktoś nie ma brody, czy ktoś jest łysy, czy ktoś ma bujną, blond czy prynę. Każdy jest czyimś dzieckiem, przede wszystkim dzieckiem Bożym. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 16:41, 12 dzień października 2020 roku. 18 lat temu dokładnie Polska przegrała z Łotwą na stadionie Wojska Polskiego, ale to ostatni moment, kiedy usłyszycie o czymś smutnym na naszej antenie, bo najbliższą godzinę i tam 20 minut jeszcze będziemy raczej mówić o rzeczach przyjemnych, bo będziemy mówić o Idze Świątek, która wygrała w miniony weekend turniej Rolanda Garrosa. Po raz pierwszy w swojej karierze sięgnęła po wielkoszlemowy triumf i odsłuchamy sobie rozmowę z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Jak ktoś jest na tyle szalony, albo wykształcony, albo rozwinięty duchowo, że spędza z radiem Weszło FM cały dzień, to ta rozmowa była już w poranku, natomiast pewnie nie wszyscy tacy są, a nawet jak ktoś taki jest, no to warto sobie przypomnieć, bo no sporo ciekawostek, sporo też takich przemyśleń trenera na temat tego, co się stało, no bo przed turniejem myślę, że nawet on nie zakładał tego, że Iga Świątek w takim stylu sięgnie po ten tytuł, wygrywając wszystkie mecze bez straty seta nawet, więc no takie coś się zdarzyło po raz pierwszy od 2007 roku, więc no już minęło 13 lat. Będziemy też rozmawiać o piłce nożnej, a piłka nożna, wiadomo, zwłaszcza w czasie deszczu, jest interesująca. Będzie z nami Szymon Piórek z Przeglądu Sportowego, a tematem pierwsza liga. Taki mini pierwszoligowiec, tak? No tutaj świętej pamięci audycja Samuela Szczygielskiego, która w pewnym stopniu przeniosła się do kanału sportowego. No ale w tym tygodniu Weszło Polskich na kanale sportowym nie ma, więc pierwsza liga omówiona nie będzie, a no trochę się działo, bo był mecz Arki z ŁKS-em, była porażka Korony Kielce z Odrą Opole, Widzew wygrał z Sandecją, także będzie o czym rozmawiać. No i w ostatniej części skupimy się na Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na NBA, gdzie Los Angeles Lakers w nocy pokonali Miami Heat. Pokonali Miami Heat, już wam mówię w jakim stosunku, 106 do 93. Co sprawiło, że w całej rywalizacji finałowej NBA byli lepsi 4 do 2. No i sięgnęli po 17 tytuł w historii. Piękna sprawa. Najwięcej punktów, bo 28 zdobył 35-letni LeBron James, legenda koszykówki. No i też oczywiście wszyscy zawodnicy Los Angeles Lakers oddali hołd Kobe'emu Bryantowi, no w tym roku niestety tragicznie zmarłemu, no który całą karierę spędził w Lakersach, no i to taki tytuł niewątpliwie dla niego. Będzie z nami Michał Opaciński, czyli człowiek, który grał trochę w koszykówkę, ale też obejrzał sporo spotkań, zna się na tej piłce pomarańczowo-czarnej jak mało kto i opowie nam troszeczkę o tym, jak do tego doszło, że właśnie Lakersi, a nie Miami Heat, ani żadna inna drużyna sięgnęła po tytuł w NBA. No ale zaczynamy sobie od rozmowy z trenerem Igi Świątek, więc już teraz zapraszam serdecznie.
Słuchasz Weszło FM.
Słuchacie Radia Weszło FM, a z nami na antenie Piotr Sierzputowski, świeżo upieczony trener zwyciężczyni Rolanda Garrosa, no bo nie świeżo upieczony trener Igi, bo już współpracujecie kilka lat, ale na pewno w dobrych nastrojach. Witam serdecznie Piotrek, cześć.
Witam, cześć.
Piotrek, no ogromne gratulacje przede wszystkim, no bo wielki sukces twój, wielki sukces Igi, wielki sukces całego waszego teamu, natomiast tak się zastanawiam, jakoś tak wzajemnie musieliście się podszczypywać z Igą, żeby tak uwierzyć w to, co się dzieje, czy obyło się bez tego szczypania, wystarczyło, że obejrzeliście nagrania z finału, półfinału i do was docierało, czy tak trochę do końca jeszcze nie wierzysz w to, co się stało?
Ja myślę, że to jeszcze przez dłuższy czas do nas nie dotrze, jakby gdzieś uważam, że dopiero zrozumiemy, jaki to jest wynik za tydzień czy dwa. Na razie cieszymy się tym, co jest i planujemy następne kroki.
No to powiedz, jak z twojej perspektywy ta droga wyglądała? Czy były też jakieś kluczowe momenty i co zadecydowało, że Iga no tak bardzo zaskoczyła pewnie nie tylko tenisowy świat, ale jednak też i pewnie siebie i nawet was?
Myślę, że jakby najważniejszym etapem tego całego turnieju to była pierwsza runda, żeby ona poczuła, że potrafi, że umie, że to, co robi, jest dobre i jakby to było gdzieś tam ważne z Markietą Wędruszową, bardzo dobry mecz, wykorzystała wszystkie swoje umiejętności. No i gdzieś już później jakby szła ta fala, tak? Najtrudniejszy mecz w moim odczuciu, jaki miała, oczywiście patrząc na jej dyspozycję w tym turnieju, no to był z Bouchard. Gdzieś najwyżej postawiła, można powiedzieć, poprzeczkę. Prawda jest, że dwa dni później zagrała Iga świetny mecz z Simoną Halep. To było doskonałe, gdyby natomiast ona zagrała na tym meczu na swój najlepszy tenis, co potrafi zagrać, więc jakby no, to jest zupełnie inaczej, kiedy gra się, kiedy wszystko wychodzi, a inaczej, kiedy jednak są elementy, które nie działają, tak? Natomiast rzeczywiście gdzieś tam nie spodziewałem się tego wyniku tak szybko. Gdzieś tam często rozmawiam z Igą, że jakby uważam, że w moim odczuciu teraz te najbliższe 2-3 lata są kluczowe, żeby mogła rywalizować z dziewczynami z pierwszej dziesiątki. I oczywiście już teraz jest w stanie to zrobić, ale jest to na razie na krótkim okresie czasu, więc dużo pracy przed nami, dużo roboty do zrobienia. No ale tutaj się udało, zagrała świetne 2 tygodnie, w tenisa grała wyśmienicie, więc nic dodać, nic ująć. Mhm.
Ale było też trochę tak, że ty sam czasami tak przecierałeś oczy ze zdumienia, że Iga wygląda aż tak dobrze, no bo wiesz, no, wygrać wielkiego szlema w wieku 19 lat bez straty seta, będąc no, 54. zawodniczką w rankingu, no to tak jakbym się posłużył piłkarskim przykładem, no to trochę tak jak Leicester, jak zdobywało Mistrzostwo Anglii. No może nie aż tak, ale no jednak no ogromne zaskoczenie. No przed turniejem, jakbyśmy pytali ekspertów, no to nikt Igi nie stawiał w roli zwycięzczyni. Ona to po prostu wygrała no gładko, tak?
Znaczy ja uważam, że ona umiejętności tenisowe ma już na takim poziomie, żeby grać tak na co dzień. Natomiast nie ma dużego zapasu, żeby robić to dzień w dzień, tak? To jest gdzieś to największe wyzwanie i uważam, że oczywiście nigdy na nią nie stawiał, ale ja nie musiałem przecierać oczu ze zdumienia, bo ja ją widzę tak grającą na treningach na co dzień, tak? Na treningach i tak dalej. Więc nie jest to dla mnie nic niezwykłego. Natomiast niezwykłe jest to, że była w stanie utrzymać tą formę przez 7 meczów singlowych, plus do tego tak naprawdę zagrała 6 meczów deblowych, powiedzmy, w których dwóch grała ciut słabiej i ciut ciężej było utrzymać już swoją fantazję na wodzy, tak? I uważam, że to jest jakby kluczowe w tym wszystkim. I gdzieś tam naprawdę te najbliższe miesiące będą bardzo intensywne, nie ze względu na to, co się wydarzyło, a na to, co będzie się dziać w przyszłości i trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować.
Jak ty spoglądasz na tą całą otoczkę tegorocznego Rolanda Garrosa? No bo wiemy, że no nie było choćby Ashley Barty, nie było Naomi Osaki. Też ja się zastanawiam, czy Idze trochę pomogło to, że jednak no, na tych kortach nie było tych tysięcy kibiców, którzy czasami obstają za jedną zawodniczką, czasami za drugą, że jednak no, wiemy, że może nie, że atmosfera była sparingowa, no, ale jednak zupełnie inaczej wyglądają te turnieje wielkoszlemowe niż w tym roku i czy tutaj też troszeczkę dzięki temu może Idze trochę łatwiej było się czasami skupić, wyłączyć głowę, no bo wiemy, że też z tymi wielotysięcznymi kortami na wielkich szlemach aż tak wielkiego doświadczenia no, na etapie nie wiem, półfinału wielkiej imprezy jeszcze nie ma.
Ja powiem tak, uważam, że to wręcz przeszkodziło Idze, może już nie w tym turnieju, bo jakby no nie jest to pierwszy turniej w tym roku i zdążyła się do tego przyzwyczaić, a tutaj już tych kibiców trochę się pojawiło i bardzo jesteśmy wdzięczni, że też pojawiło się bardzo wielu Polaków, którzy bardzo głośno wspierali Idę i bardzo jej pomagali. I ona jest osobą, która na trybunach tym dla niej lepiej. A nie wiem, z czego to wynika, bo to chyba dlatego, że jest normalną, fajną dziewczyną. Ludzie lubią jej kibicować. Ludzie ją zawsze wspierają, niezależnie z kim gra. I naprawdę, czy ona grała z Naomi Osaką, czy z Karoliną Woźniacką, czy nawet na samym treningu, jak Naomi trenowała, tak, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, to ludzie jej kibicują. Ludzie ją lubią ją oglądać, lubią jej emocje na korcie. Jest szczera w tym, co robi i chyba to jest bardzo naturalne, jak to ją faworyzuje, więc uważam, że jeżeli trybuny były pełne, to byłoby jej łatwiej. Co do zawodniczek, które tutaj się pojawiły, no to absolutnie nie dyskredytowałbym tego turnieju, bo to, że nie rzeczywiście było Barty, to ma duży wpływ, natomiast pytanie, czy w ogóle Barty byłaby wystarczająco do dyspozycji, żeby jakkolwiek zagrać tutaj, bo nie grała żadnych turniejów wcześniej. A to wcale nie jest tak hop, szczególnie po jej ostatnich wynikach, które miała w zeszłego roku. I ogromnej presji, która by na niej ciążyła. Może rzeczywiście punktów się nie traci w tym roku, ale z drugiej strony no człowiek chciałby pokazać, że jego poziom nie spadł. A co do Naomi Osaki, no to uważam, że akurat na tej nawierzchni to nie jest to najlepsza zawodniczka. Bardzo ją lubimy i jest koleżanką ligi, ale zostawmy ją na nawierzchni twardej, bo na mączce nie za dobrze sobie historycznie radzi. Mhm.
To, że to się tak ułożyło, że ćwierćfinał, półfinał Wielkiego Szlema Iga grała no, z zawodniczkami jeszcze niżej od niej rozstawionymi, to no to jakieś takie błogosławieństwo, że no jednak wiedzieliście, że ta drabinka się ułożyła tak, że no trzeba z tego skorzystać, czy wręcz przekleństwo pod takim kątem, że no trzeba było jeszcze gdzieś tam bardziej Igę odcinać od świata zewnętrznego, no bo ona przystępowała do tych meczów jako faworytka.
No, no jakby uważam, że to trochę przekleństwo. Ja bym wolał jednak, żeby grała, oczywiście dzisiaj to nie chcę tego oceniać, bo Iga wygrała i grała się świetnie, tak, ale przed meczami zawsze powtarzałem, że wolałbym ten mecz ze Switoliną. Trenowaliśmy z nią też w Rzymie i widziałem, że Iga jest w stanie, nawet jeżeli ona będzie dobrze grała, z nią rywalizować. No ale zagrała mecz wcześniej po prostu bardzo słaby, tak? I Podolska zrobiła swoją świetną robotę i wygrała. Natomiast uważam, że pierwsze cztery rundy, no to Iga miała naprawdę piekielnie trudne. To trzeba powiedzieć wprost, jakby pierwsze cztery rundy, no to absolutnie nie zwiastowały niczego dobrego. Później rzeczywiście może troszkę szczęścia, no ale tak jak mówię, rozmawiamy. Jest to zupełnie inny rodzaj presji, z którą też trzeba sobie również poradzić.
Aha. No tak jak mówisz. Powiedz mi, jaki jest wymiar tego sukcesu pod takim kątem, no co się dzieje w Paryżu? No bo ty jesteś na miejscu, nawet teraz właśnie no też na meczu tenisowym, co słyszymy w tle i pewnie no mnóstwo gratulacji. Też wszyscy pewnie trochę dopytują właśnie o przeszłość Igi, o przyszłość. No tak naprawdę no świat tenisowy się nią zainteresował w takim już no ogromnym wymiarze i powiedz mi, jak ty to odczuwasz i co możesz o tym powiedzieć?
A czy tutaj w samym Paryżu, no to jakby niewiele się dzieje. W naszym otoczeniu też, bo my jesteśmy, że tak powiem, troszkę sami ze sobą. Aha. Jako team. Oczywiście przyjechał tata Igi, przyjechała siostra. Więc to fajnie, że może dzielić te chwile ze swoją rodziną, bo to jest uważam bardzo istotne. Ale jakby gdzieś no, staraliśmy się odciąć, nawet od was, od mediów, że tak brzydko to nazwę. Iga do teraz tak naprawdę zrobiła przede wszystkim tylko konferencje, które są obowiązkowe na turnieju. To jest jakby część jej pracy, tak? A co będzie dalej, no to będziemy powoli sobie to dozować i ona będzie sobie dobierać tego, ile będzie w stanie tego zrobić i w jakim formacie chciałaby to robić. Natomiast gdzieś tam będziemy od tego uciekać, bo wiemy, jaki jest show, a jaki jest hype na to teraz. Nie jest to do końca dobre, aczkolwiek wiemy, że no, polscy kibice są głodni sukcesu. Mm.
No polscy kibice są głodni sukcesu, natomiast no, na tyle, ile ty znasz IG, to możesz zapewnić, że za te no, miliony złotych, które to też już wiemy, bo te kwoty oczywiście krążą, udało się zarobić na Rolandzie Garrosie, no to nie będzie tak, że Iga kupi sobie jakiś nowy samochód i będzie jeździć dookoła Ronda de Gaulle'a i tutaj, nie wiem, mówiąc kolokwialnie, nie odleci, czy jak ty to i widzisz?
Nie. Znam Igę tyle lat i no nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby odleciała. Rzeczywiście zjedliśmy wczoraj ponad standardową kolację i myślę, że to był zarówno jej urodziny Daria Abramowicz, mhm, psycholog, i świętowanie zwycięstwa. I to już było coś bardzo fajnego. Oczywiście gdzieś tam dotychczasowi sponsorzy też się odzywają i oferują jakieś tam prezenty, gifty i tak dalej. Coś na pewno z czegoś się skorzysta, no bo też warto odświeżyć głowę, zrobić coś innego niż tylko być w tym tenisie, ale myślę, że Iga jest naprawdę, naprawdę wyważona i też jakby to co powiedziałeś, że zarobiła te miliony, ona nawet tego nie odczuje. W sensie ona nigdy nie grała dla pieniędzy. Denerwowało ją tylko, jak pieniędzy na wszystko nie było, tak? To jest jedyna sytuacja, kiedy ona się denerwowała na sprawy związane z pieniędzmi. Nie zdarzyło mi się nigdy, żeby Iga rozmawiała o pieniądzach, żeby sama zresztą wiedziała na co je wydać. To, to jest też jej duży problem. Ona po prostu nie czuje takiej potrzeby. Ona chce trenować, chce się dobrze w życiu bawić, tym co robi. I sprawia to ogromną przyjemność. Sprawia jej przyjemność jeżdżenie po turniejach. Ona jak wraca do domu, bardzo szybko się nudzi i chce już wyjeżdżać, więc myślę, że robi to, co kocha i to jest absolutnie dla mnie istotne.
Zresztą tak jak słyszałem, tutaj pewnie też możesz potwierdzić bądź zaprzeczyć, że Iga nawet chyba nie ma prawa jazdy jeszcze, tak?
Nie ma prawa jazdy. Jakby gdzieś tam już zaczęła kurs, ale nie zdążyła. Czy zaczęła się uczyć do egzaminu, ale nie zdążyła tego zrobić w okresie pandemicznym. Więc pewnie będzie to robić gdzieś na raty, jak najszybciej się da, no ale wiadomo, że przy naszym kalendarzu jest to trudne. Natomiast mówię, no ani samochody za bardzo nie są jej pasją. Oczywiście lubi jeździć pewnymi samochodami. Nie można powiedzieć, że nie, ale myślę, że każdy lubi. Natomiast nie jest to koniec i nie mądrze, żeby chciała na to przeznaczyć pieniądze.
No to ciekawe, jak tam w Wordzie na Radarowej czy gdzieś na Odlewniczej w Warszawie zareagują, jak przyjdzie taka Iga Świątek na egzamin, no ale to już jest inny w ogóle temat. No wiemy, że Iga niedawno ma...
Że ją obleją.
No tak, żeby...
Że zdała tak jak trener za pierwszym razem.
Okej. No dobrze. Właśnie, to powiedz Piotrek, jakie te plany wasze treningowe, no bo wiemy już, że też Iga, no sama wczoraj o tym mówiła, że no już w tym roku startować nie będzie, ten turniej w Ostrawie. Odpuszczacie. Co teraz? Ile tego wolnego będzie? Bo pewnie troszeczkę tego wolnego się przyda. No i kiedy wracacie? No i jakie plany treningowe?
Wracamy pewnie w poniedziałek, ale jakby mamy to wszystko płynnie ustalone. Nie mamy jakichś konkretnych ram czasowych. Co do następnych dni, to gdzieś z tego co się dowiadywałem, bo jakby ja się nie zajmuję takimi sprawami organizacyjnymi, to gdzieś będzie zorganizowana konferencja. W środę z tego co pamiętam i de facto będą wakajki. Wakacje robimy, wszyscy musimy odpocząć i to nie chodzi tylko o odpoczęcie od tenisa, ale ogólnie trzeba zresetować głowę, wyciszyć się, uciec od ludzi i się zbunkrować, a dopiero naprawdę później będziemy planować co dalej, jak treningowo i tak dalej. Na pewno będziemy dużo wyjeżdżać. Też trochę z tego względu, że u nas nie ma za bardzo warunków do trenowania na zewnątrz. To jest oczywiste przez pogodę, tak? I gdzieś tam będziemy szukać warunków do trenowania w dobrej pogodzie, tak jak jest zresztą w razie tenisa, tak? Mam nadzieję, że budżet będzie już teraz na to pozwalał i nie będzie z tym dużego problemu. I będziemy tak robić.
Jasne. No to tak na koniec powiedz mi właśnie, jak ty podchodzisz do tej przyszłości i gdzie widzisz jej sufit, tak? No bo jeżeli w wieku 19 lat wygrywa się wielkiego szlema bez straty seta, no to można się zastanowić, gdzie jest ten sufit. No i też jak tutaj widzisz te kwestie podejścia teraz do Igi, no bo ono się zmieni, tak? Ona już nie będzie gdzieś zawodniczką młodą, talentowaną, atakującą z drugiego szeregu, tylko no jeżeli wystartuje w przyszłym roku, o ile te turnieje się odbędą, oczywiście trzymamy kciuki, nie wiem, w Australian Open, w Wimbledonie, gdziekolwiek, no to już będzie Iga Świątek, to już będzie zwyciężczyni Rolanda Garrosa i no w każdym meczu oczy będą zwrócone na nią.
Zgadza się, no tak jak mówię, no dla mnie to najważniejsza jest praca i nie ma nic ważniejszego, bo jak się ciężko pracuje, to wyniki przychodzą, szczególnie, że Iga ma do tego rękę, tak, i robi to świetnie. To jakby drugą jej największą umiejętnością moim zdaniem jest to, że z każdego dołka bardzo szybko wychodzi, wyciąga wnioski, idzie do przodu i nie zastanawia się nad tym, co było. Więc mam nadzieję, że nie będzie żadnego załamania i będziemy mogli pójść do przodu i dalej grać. Myślę, że to będzie kluczowe, bo to będzie bardzo ważne, szczególnie na początku roku właśnie, jeżeli te turnieje w Australii się odbędą.
Okej, trzymamy kciuki za Igę, dużo zdrówka Wam życzymy, no i odpoczynku, bo myślę, że się przyda. Dzięki wielkie Piotrze, wszystkiego dobrego.
Dzięki bardzo.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy z powrotem, pozdrawiamy wszystkich basistów, pozdrawiamy też wszystkich kibiców Igi Świątek. Jakbyście zastanawiali się, skąd te oklaski w tle podczas rozmowy z Piotrem Sierzputowskim, czy jakieś tam okrzyki czasami, no to rozmawiałem z trenerem Piotrem wczoraj około południa, jak odbywał się finał debla, więc no w tle właśnie te dźwięki, bo Piotrek był na tym meczu, więc no trudno, żeby tych dźwięków nie było, ale myślę, że takiego klimatu też dodatkowego dodały. Czasami nie do końca było go słychać, ale to tak rzadziej niż częściej, bo gdyby było częściej, to, no to takiej rozmowy bym nie wypuścił raczej. No ale myślę, że dało się coś tam wyczytać, no zwłaszcza ta kwestia z prawem jazdy. No to trzymamy kciuki teraz za Igę, żeby jednak trochę może trenerowi do piekła i jednak była w stanie za pierwszym razem zdać, chociaż pamiętajcie, że najlepsi zdają za trzecim. To jest taka niepisana zasada. Przechodzimy do piłki nożnej, przechodzimy do futbolu i dzwonimy sobie do Szymona Piórka z Przeglądu Sportowego, żeby porozmawiać troszeczkę o pierwszej lidze. W ostatni weekend kilka spotkań. Widzew Łódź wygrał z Sandecją Nowy Sącz 2-1. Miedź Legnica zremisowała 1-1 z GKS-em Jastrzębie. Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z UKS-em. Stomil Olsztyn 1-1 zremisował z Resowią. Bełchatów wygrał 1-0 z Zagłębiem Sosnowiec. Korona Kielce natomiast przegrała z Odrą Opole 0-2. No i o tych meczach będziemy sobie właśnie rozmawiać z Szymonem. Mamy już Szymona z nami na antenie, także witam cię serdecznie, cześć.
Cześć, cześć.
Drogi Szymonie, powiedz mi, jak ci się ten weekend z pierwszą ligą podobał? No bo wiadomo, zdominowany przez mecze reprezentacji, ale trochę emocji też na tym pierwszoligowym froncie było.
No przede wszystkim nie odbyły się wszystkie spotkania, co zawsze boli mnie w tych meczach reprezentacyjnych, bo w tym jest przerwa reprezentacyjna, bo to albo odwołujemy wszystkie, albo gramy wszyscy i to już od dawna mi się nie podoba, ale trzeba dodać, że było przede wszystkim bardzo pozytywnych rzeczy, kilka z drużyn, które mnie zaskoczyły na początku tego sezonu, czyli między innymi Odra Opole, która po słabym początku nagle wystrzeliła z formą i idzie coraz wyżej w górę tabeli i za chwilę będzie miała niemalże tyle samo punktów, co prowadzące UKS Łódź. I to chyba największy i jakby najjaśniejszy punkt pierwszej ligi ostatnich tygodni, bo przede wszystkim Odra nie traci goli, a potrafi sporo strzelić.
No właśnie, skąd się wzięła ta dobra dyspozycja Odry Opole? Bo ja pamiętam jeszcze, no nie tak dawno, to było w przerwie zimowej, jak rozmawiałem tutaj u nas na antenie, mieliśmy taką audycję Zakurzone Legendy Ekstraklasy i wspominaliśmy troszeczkę Odry Opole jeszcze z czasów Józefa Młynarczyka, między innymi Antoniego Piechniczka, no i rozmawiałem też z Piotrem Plewnią, takim no, człowiekiem, który jest bardzo związany z Odrą Opole od wielu, wielu lat, też był jako piłkarz, no i on wtedy był takim tymczasowym trenerem, no i tak jawiła się ta przyszłość Odry Opole w bardzo czarnych barwach. On wtedy chyba przestawał być tym trenerem, już ogłaszano, że będzie Dietmar Bremer, ale no Odra walczyła o utrzymanie i to utrzymanie nie było pewne, ostatecznie udało się utrzymać, no i teraz w tym sezonie no pewnie coraz tak głośniej niektórzy entuzjaści będą mówić, że Odra jest w stanie powalczyć o ekstraklasę. Skąd ta zmiana?
Może kibice i piłkarze wzięli sobie mocno do serca to, że klub będzie świętował 75. rocznicę założenia, a tak serio to chyba właśnie ta ręka trenera Dietmara Bremera robi swoje, bo nie dość, że Odra gra bardzo solidnie w defensywie i taką defensywą w pierwszej lidze można zdziałać bardzo dużo. I to, co pokazały poprzednie sezony, chociażby nie, na przykład Raków Częstochowa, który nie tracił goli i sobie świetnie poczynał, ale Odra przede wszystkim zachowała i zatrzymała najważniejszych zawodników. Arkadiusz Piech, który miał przyjść na chwilę, pomóc właśnie w utrzymaniu, pozostał dalej w Opolu i strzela tego, ale chociaż ostatnio mu nie wyszło trafić do pustej bramki, ale Krzysztof Janusz znowu odzyskał wysoką formę i to trzeba docenić, że zawodników, którzy już jakby swój najlepszy okres w karierze, jak Arek Piech czy Krzysiek Janusz, mają za sobą, jeszcze trener Bremer potrafił wykrzesać dużo, dużo plusów i dzięki temu drużyna wygląda dobrze, jest wiceliderem pierwszej ligi, to trzeba podkreślić, bo za nimi są między innymi Brugbe, Tarka Gdynia, gdzie są większe pieniądze, a jednak Odra sobie radzi bardzo dobrze.
Mhm. No tak, 5 tylko straconych goli w 8 spotkaniach, więc to no, musi budzić szacunek.
A trzeba podkreślić, że na dzień dobry dostali duży łomot.
4 chyba, tak? Od UKS-u. Tak, 4 od UKS-u, czyli de facto jednego gola.
Jedną bramkę w ostatnich meczach, w ostatnich 7 meczach stracili tylko.
Mhm. No właśnie, mieliśmy hit no w tej kolejce spotkań, UKS zmierzył się z Arką Gdynia, no z dużej chmury mały deszcz powiemy, bo tylko 0-0, czy jednak coś tam się w tym meczu działo?
Wydaje mi się, że z tego punktu chyba bardziej się cieszy UKS, bo Arka zdecydowanie lepiej wyglądała na boisku, skórę UKS-iaką uratował Arek Malarz. Już nie będę wypominał wieku, bo Małek Halidow też ma 40 lat i widzieliśmy, jak to się skończyło w w sobotę. 40-latkowie radzili sobie bardzo dobrze w weekend i w sobotę szczególnie, ale bardziej Arka Gdynia zasługiwała na te 3 punkty niż LKS na ten jeden punkt, bo zdecydowanie lepiej wyglądali gdynianie. Dużo więcej sytuacji bramkowych. Zdobyli nawet jedną bramkę, ale nie została ona uznana. I widać, że ta Arka Gdynia, chociaż jeżeli patrzymy na 3 ostatnie mecze, czyli tylko 2 punkty, jedna porażka z GKS-em Tychy, to nie wygląda to najlepiej, bo oczekiwałoby się po Arce i po całej drużynie i po trenerze Ireneuszu Mamrocie, że to będzie pierwsze albo drugie miejsce, bo LKS wciąż jest niepokonany, ale z taką grą Arka na pewno będzie wysoko i będzie jednym z głównych faworytów do awansu. Akurat w tym wypadku nie wyszło, ale no, trzeba oddać to, co liderowi, bo lider potrafił utrzymać to 0 z tyłu i nie dać sobie wbić gola, który odebrałby im ten status niepokonanych w tym sezonie.
Co z Sandecją, powiedz mi, co z Piotrem Mandryszem, no bo tutaj już od jakiegoś czasu mówi się, że ten trener będzie zwolniony, no bilans po 8 spotkaniach wygląda następująco: 0 zwycięstw, 0 remisów, 8 porażek, punktów 0, no trzeba przyznać, że dalekie to jest od biblijnego raju, no i pytanie, co dalej z Sandecją i co z Piotrem Mandryszem?
No tak jak przed sezonem rozmawialiśmy jeszcze z Samuelem, że teraz spaść z tej pierwszej ligi, to trzeba będzie być dużym frajerem i na razie Sandecja wyrasta na takiego największego frajera z tej pierwszej ligi, bo tego nawet się nie da oglądać. Sandecja gra bardzo słabo, przeciętnie, tam nie ma zawodników, nie ma perspektyw. Samo zatrudnienie trenera Mandrysza przed sezonem to był wielki, ogromny znak zapytania, dlaczego akurat ten trener, który tak naprawdę w ostatnich latach z żadną drużyną nie zrobił żadnego postępu. No i tak widzimy właśnie koleje losu tego, dlaczego bez pomysłu budowany klub może wylądować i błyskawicznie zostać sprowadzony na ziemię w pierwszej lidze, która potrafiła na przykład w poprzednim sezonie zaskoczyć, gdzie nie wiem, pierwsza z ostatnią drużyną ostatnia z pierwszą drużyną potrafiła zwyciężyć. Tak tutaj nie ma takiej nawet możliwości, nie ma perspektyw, pozytywów w grze Sandecji. Coś musi się ruszyć wewnątrz drużyny. Musi być naprawdę duży wstrząs, żeby coś tam się ruszyło. I tu Sandecji nie wróży na razie dobrze. I tak chyba pozostanie przez dłuższy czas, dopóki trener Mandrysz nie zostanie zwolniony. I wydaje mi się, że 8 meczów to i tak jest dużo, jak na tego trenera i z takimi wynikami w tym sezonie.
No, Korona Kielce przegrała z Odrą Opole. Tutaj wiemy, że żadna ujma, jak się okazuje, być może na razie w tym sezonie przegrać z Odrą, ale no taki myślę, że kolejny mecz potwierdzający, że Korona raczej nie spadnie, bo tak jak mówimy tutaj, no tylko jedna drużyna spada, więc no trzeba by było być dużym frajerem, ale no chyba jednak z każdym kolejnym tygodniem kibice w Kielcach będą tak musieli się przyzwyczaić do tego, że walka o ekstraklasę to raczej gdzieś dopiero w przyszłym sezonie.
I to chyba, wydaje mi się, że to przyzwyczajenie towarzyszyło mi od początku sezonu, bo z Korony odeszło mnóstwo zawodników, wielu przyszło, ale żeby to zgrać, żeby trener to Bartoszek ogarnął tak jak chce swoją wizję, podejrzewam, że jeszcze inną ma wizję na to, jak powinna Korona wyglądać, to i tak potrzeba dużo czasu. Korona nie ma na tyle silnego zespołu, żeby bić się nawet o baraże, tak mi się wydaje w tym momencie, patrząc na te zespoły, które są wyżej od Korony w tej chwili. Korona będzie takim, wydaje mi się, przeciętniakiem do końca sezonu. Jedno zwycięstwo, jedna porażka, będzie się tak przeplatało. Fajnie, że w Kielcach starają się wprowadzać tych młodych zawodników i za to im chwała, ale no, tak jak w ostatnim meczu Korona popełniała błędy w obronie i to, co zrobił Szarek przy dwóch bramkach, przy pierwszej straci piłkę we własnym polu karnym i został okradziony, po czym Nowak strzelił gola, a chwilę później do swojej bramki strzelił głową, więc no takie błędy szkolne to nie ma szans, żeby Korona walczyła o coś więcej, jeżeli takie błędy będą popełniane.
Resowia, wiemy, że o tym klubie się ostatnio sporo mówiło ze względu na zamieszanie wokół trenera Szymona Grabowskiego, no ale ostatecznie najpierw został zwolniony, później zatrudniony, więc
przywrócony,
więc no takie polskie piekiełko, no, tak powiem tak, no z naszego punktu widzenia dziennikarskiego dobrze, że takie historie się dzieją, bo można się trochę pośmiać, bo przynajmniej coś się dzieje i potem służą te historie za punkt odniesienia do różnych tematów, no ale oczywiście no, z punktu punktu widzenia działaczy i tego, co tam się dzieje, no to, no to kompromitacja i kabaret, no ale wyszło, można powiedzieć, nieźle, no bo Resowia prawie wygrała w Olsztynie, zdobyła czwarty punkt, no i no utrzymuje się ponad tą strefą spadkową. Bardziej myślisz na razie Resowia jest na tym 16 miejscu ze względu na to, że Jastrzębie i Sandecja no to jeszcze więksi frajerzy, czy jednak no widzisz w tym zespole taki potencjał, że oni no są w stanie się utrzymać?
Znaczy wydaje mi się, że Resowia zespołowo może jeszcze ugrać dużo punktów, raczej nie spadnie patrząc na to, co prezentuje Jastrzębie, Sandecja, ale dużo bym nie oczekiwał. Tak jak to zwolnienie trenera Grabowskiego mnie bardzo zaskoczyło, tak jakby były przesłanki ku temu. Tak, no nie tak duże jak u trenera Mandrysza w Nowym Sączu, ale tych kilka porażek z rzędu jednak dawało powody do tego, żeby wymyślić tę zmianę trenera, pobudzeniem tego zespołu do walki w pierwszej lidze, który jest dla mnie dużym przeskokiem, jeżeli patrzymy druga, pierwsza liga, widać to po Widzewie, Górnik Łęczna, chociaż spodziewałem się, że będzie jednym z czarnych koni tego sezonu, radzi sobie całkiem nieźle i to widać, że tam jest dobrze budowany i z głową budowany zespół, ale no Resowia dostała się przez baraże do pierwszej ligi i tutaj ten przeskok był duży. Bardziej teraz bym lepiej chyba dla Resowi, dla całego otoczenia tego klubu, żeby się tam wszystko wyciszyło, znowu zostało poukładane tak, jak trener Grabowski oczekuje. Dlatego skupię się może bardziej na Stumilu, który bardzo mnie zaskakuje w ostatnim czasie. W zasadzie od momentu, kiedy prezesem klubu został były piłkarz, czyli Grzegorz Lech. Stumil od tamtego momentu nie przegrał żadnego spotkania, zdobył 8 punktów w 4 meczach. I wygląda to coraz lepiej. Ściągnęli sobie napastnika Grzegorz Kuświki jeszcze na poziom ekstraklasy. Dawał radę w niektórych meczach, nie mówię, że wszystkich. I potrafi strzelić gola, tak tutaj już w debiucie w swoim pierwszym meczu od pierwszej minuty zdobył bramkę, która dała Stomilowi jeden punkt i coraz lepiej to wygląda, bo przede wszystkim Stomilowi brakowało goli, a od przyjścia jakby od zmiany usterów klubu Stomil zdobył już 5-6 goli, więc a wcześniej nie zdobyli żadnego, więc tutaj mamy ogromny progres, tak? I tu widzę w Olsztynie, że coś nastąpiło, nastąpiła pewna zmiana i ten zespół w końcu nie będzie się bronił 90 minut i 5, 6, 7 obrońcami, bo już taki mecz był i tak LKS im wlał ile chciał, a Stomil w końcu zmieni tą wajchę naprzód i ściągnięcie Grzegorza Kuświka i te ostatnie mecze, w których strzelali gole, w końcu to zmienia w tym zespole i coś może się po prostu ruszyć.
No dobra, Szymon, słuchaj, to tak na koniec o Widzew jeszcze zapytam. Przekonany jesteś do tej koncepcji trenera Dobiego i do tego, że jednak jakoś Widzew wyjdzie na prostą, no bo teraz zwycięstwo z Sandecją, no można powiedzieć, że nie ma się czym jakoś strasznie podniecać, ale 3 punkty to 3 punkty, zawsze przełamanie takiej serii 2 meczów bez zwycięstwa. Miejsce w tabeli 9, 2 punkty straty do tej strefy barażowej, aczkolwiek wiadomo, że no z tej tabeli nie ma co aż tak daleko idących wniosków wyciągać, no bo tam niektórzy mają 6 meczów, niektórzy 7, nawet tak jak Górnik Łęczna 5. Natomiast no wiemy, jaki jest potencjał w Widzewie i też no jakie emocje ten klub wzbudza.
To tak zacznę troszeczkę inaczej, tak troszeczkę anegdotycznie, bo byłem ostatnio w Łodzi właśnie na tej gali KSW i wracałem do Warszawy takim pociągiem, który się nazywa LKS, czyli Łódzkie Koleje Sprinter. I właśnie tak LKS wygląda, że na razie jest sprinterem w tej lidze, a Widzew jest taką powolną machiną, która się snuje po tej lidze, wszystko tam chrzęści i na razie to jeszcze nie wygląda dobrze, nie, ani piłkarsko, ani w tabeli pewnie nie tak, jak wszyscy by sobie tam oczekiwali, ale Widzew potrzebuje czasu, trener Dobi potrzebuje czasu, żeby ten zespół zaczął dobrze funkcjonować, przede wszystkim w obronie. Zmiana bramkarza, proste błędy w defensywie kolejnych obrońców. Na to czasami trener nie ma wpływu i to musi przyjść czasem, że widzę złapie zgrania, i bo w ofensywie jest całkiem nieźle. Tylko chodzi o to, żeby, tak jak mówiliśmy o Odrze Opole, która świetnie broni i widzimy to po tabeli, bo jest druga, tak Widzew musi w końcu zacząć bronić i nauczyć się nie popełniać błędów własnych, powiedzmy tak wprost, że w polu karnym, żeby to miejsce po prostu wywalczyć, nie wiem, remisem, chociażby, nie wiem, z LKS-em, co było blisko, tak mi się wydaje, w tym derbowym spotkaniu, a nie porażką. I kilka było takich meczów, że chociażby w debiucie, w tym meczu powrotnym do pierwszej ligi z Radomiakiem, gdzie fajnie weszli w mecz, strzelili gola, Robak strzelił gola, a w drugiej połowie wszystko siadło. I żeby takich momentów, że wszystko siada, cała ta elektryka się włącza w tym Widzewie, żeby takich momentów było najmniej, wtedy Widzew będzie mógł myśleć, na razie myśleć o tym, żeby grać wyżej, bo konkurentów do tego, żeby miejsce barażowe zająć jest mnóstwo.
Mhm. Szymon, no będziemy się temu wszystkiemu na pewno przyglądać z dużą uwagą, no bo pierwsza liga to styl życia dla wielu Polaków i myślę, że nie tylko Polaków, dla Słowaków również, którzy czekają na telefony od polskich dyrektorów sportowych. Szymon Piórek był z nami, Przegląd Sportowy. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, dzięki.
Dzięki, cześć.
Pozdrawiam serdecznie, Szymon. Dużo zdrówka dla ciebie i dla was oczywiście cały czas, drodzy słuchacze, że jesteście z nami, wytrzymujecie i uśmiechacie się na pewno do radioodbiorników. A teraz gramy muzykę po tym przerywniku muzycznym, tudzież takim elemencie muzycznym. Będziemy dzwonić do Michała Łopacińskiego, z którym porozmawiamy o mistrzostwie NBA dla Lakersów. Pewnie też trochę zahaczymy o żużel, bo wczoraj też zakończył się sezon żużlowy i mistrzem Polski została drużyna Fogo Unii Leszno. Także no, Łopat będzie w siódmym niebie, poopowiada o tym wszystkim, ale teraz już muzyka.
Messi na lewą stronę, wbiega w pole karne rywali Alba.
Van Dijk na prawo, Firmino chodzi w pole karne PSG.
Tu jest Bale, jest Kroos, jest także Isco, uderzenie, jest bramka.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy z powrotem. To jest audycja roboczo nazwana Popołudnie z Pielą, a oficjalnie można ją nazwać na przykład Diabelski Młyn, bo dzieje się mnóstwo, jest ciekawie, jest dynamicznie. Rozmawialiśmy sobie o tenisie, o triumfie Igi Świątek w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Rozmawialiśmy sobie o pierwszej lidze. To taki, prawda, ciekawy przeskok z Paryża na przykład do Niepołomic, albo do Olsztyna, albo do Kielc. Kielce niestety w czerwonej strefie teraz. Ale tak, rozmawialiśmy sobie właśnie o rozgrywkach pierwszej ligi, o tych meczach, które były w weekend z Szymonem Piórkiem. Natomiast teraz będzie trochę o koszykówce, będzie też trochę o żużlu z Michałem Łopacińskim. Witam cię serdecznie, drogi Łopacie, cześć.
No dzień dobry, Wojtku, witam cię również. Nie mniej serdecznie, w ogóle jakaś taka dziwna pora, jeśli chodzi o mnie i radio i w ogóle, bo ja to jest raczej zmiana poranna, a ty mnie tutaj już nocną porą atakujesz.
No posłuchaj, no ty jesteś człowiekiem wielofunkcyjnym, co do tego ja nigdy nie miałem wątpliwości, więc teraz nasi słuchacze się przekonają, że to o każdej porze.
No to ryzykowne jest, bo ja właśnie raczej wolałbym być monofunkcyjny, jak każdy z nas chyba, no ale tak czasami jest, że trzeba, że tak powiem, poszukać tego rozdwojenia umiejętności, broń Boże, jaźni.
Łopat, ja nie dziwię się, że ty tak troszeczkę narzekasz, troszeczkę nie w humorze, no bo co, wczoraj zakończyły się chyba dwie twoje ulubione ligi, Liga Żużlowa, PG Ekstraliga, no i też Liga NBA. Powiedz mi, czy ty już doszedłeś do siebie?
Tak, generalnie doszedłem do siebie, natomiast jeszcze, wiesz, wyścigi samochodowe doszły do tego, także tutaj wszystko naraz, że tak powiem, się dzieje, stąd mój głos. Broń Boże, on nie wynika z tego, że jestem smutny, znaczy smutny jestem, bo się zakończyły te rozgrywki, tak, więc to na pewno, natomiast głos mam zdarty nie dlatego, że było grane bianko, a dlatego, że bardzo dużo wczoraj musiałem pracować właśnie gębofonem. A no sam właśnie wiesz, że dobrze, że inaczej się pracuje gębofonem, a inaczej się rozmawia prywatnie.
To prawda, więc my teraz rozmawiamy prywatnie, jak to się mówi, to nie wyjdzie, nikt się nie dowie, tak? To nie wyjdzie poza naszą dwójkę, a przy okazji, jak tam jakiś słuchacz posłucha, no to może nawet uśmiechnie. Łopat, słuchaj, no to zacznijmy sobie od tej koszykówki. Zwycięstwo Lakersów z Miami, hit 4-2, po raz 17 w historii sięgają po tytuł NBA, no i ten niesamowity LeBron James, który też czwarty raz sięga po mistrzostwo NBA, mimo upływu lat nadal czaruje. Powiedz mi, jak do tego doszło, że to właśnie Lakersi, a nie Miami Heat, a nie żadna inna drużyna w tym sezonie świętuje?
Wiesz co, no doszło do tego, że przede wszystkim jeszcze ważna informacja do pani Boston Celtics, takie bardzo fajne memy i gify w internecie od rana gdzieś obserwuję, jak właśnie załamani fani Boston Celtics, bo okazuje się, że Los Angeles Lakers już w tej chwili mają tyle samo tytułów historycznie, co Boston Celtics, czyli po 17, ale tak poważnie doszło, tak naprawdę Wojtek i drodzy radio słuchacze Narodowego Radia Weszło FM, doszło do tego, do czego tak naprawdę chyba miało dojść. I jakby z jednej strony jest to niespodzianka, a z drugiej strony nie jest to niespodzianka, natomiast niespodzianką był rywal finałowy, to zdecydowanie, i chyba dlatego te finały były takie przepiękne, że z jednej strony ten underdog, na którego mało kto stawiał, i do każdego meczu, nawet w finałach konferencji Miami Heat podchodzili z tej pozycji tego underdoga i gdzieś liczono i spodziewano się, że a dobra, teraz już odpadną, no nie, no teraz odpadną, o kurczę, awansowali, o rany, mamy fajne finały i tak dalej. Historyczne finały, bo Pat Riley przecież jako zawodnik i trener sięgał po mistrzostwo NBA z Los Angeles Lakers jako już i trener, i też potem tak zwany działacz, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, ale wiemy, o kogo chodzi, generalny menadżer, najważniejsza postać Miami Heat, bo tak chyba trzeba określić, biorąc pod uwagę charyzmę Pata Rileya, jak on funkcjonuje i jak funkcjonuje organizacja Heat, właśnie z Miami Heat też sięgnął po te tytuły mistrzowskie, grając przeciwko drużynie, czy reprezentując organizację, jakby przeciwko której teraz zdobywa te tytuły, czy miał walczyć o ten, czy walczył o ten tytuł. Historia Jimmy'ego Butlera, czyli tego niby złego chłopca, który okazuje się tak naprawdę wielkim, wspaniałym człowiekiem i tylko gdzieś jakaś łatka medialna. No i oczywiście po drugiej stronie barykady, bo tym należy się najwięcej słów, czyli Los Angeles Lakers, mistrzowie NBA, do tego rok niesamowitych zawirowań, to co dotyczyło wszystkich, całego świata w ogóle, no to wiadomo, pandemia koronawirusa, nie wiadomo było, czy sezon NBA zostanie wznowiony, jeśli tak, to jak będzie wyglądał. Potem zdecydowano się, NBA i NBPA, czyli Związek Graczy, dogadują się, tworzą coś, co i tak nie było pewne, że dotrwa do końca, że uda się te finały rozegrać. Duch Kobe'ego Bryanta świętej pamięci, czyli jakby chronologicznie wcześniejszy dramat, który się rozegrał już dla samych Lakers, przede wszystkim, ale dla każdego zawodnika, który miał przyjemność, możliwość obcować z Kobe'em Bryantem. Na końcu my, kibice, gdzieś cały świat w szoku. I ten duch Kobe'ego Bryanta unoszący się nad Lakersami, gdzie Anthony Davis, LeBron James w tym momencie już mówią, nie, no teraz to już musimy. To już w ogóle nie ma żadnej innej opcji, jak tylko marsz po tytuł, który mógł być nieco taki z przetrąconymi kolonami w pewnym momencie, bo poza tym, że byli pewni udziału w fazie playoff Los Angeles Lakers, to przy tym, co się działo przy restarcie NBA, te mecze w bańce mające ten sezon gdzieś tam w pewien sposób ułożyć, to nie były takie rewelacyjne. Okazało się szczęśliwie dla Lakers, że to była tylko zasłona dymna i wtedy, kiedy trzeba, pokazali się, do tego same indywidualne historie. No LeBron James i Danny Green, którzy kolejni zawodnicy w historii, a wielu ich nie ma tak naprawdę, którzy z trzema różnymi drużynami sięgają po tytuły mistrzowskie. Do tego LeBron James, czwarty tytuł, czwarty raz MVP finałów, więc też kolejne wielkie osiągnięcie. Rajon Rondo, mistrz NBA, pierwszy w historii całych rozgrywek. Nie było takiego drugiego gościa, który zdobył mistrzostwo NBA z Boston Celtics, teraz jest mistrzem z Los Angeles Lakers i to po 12 latach. Więc to są w ogóle gdzieś, każdy z nich mógłby swoją książkę napisać. Do tego Rajon Rondo również na pewnym etapie swojej kariery, ten uznawany za tego bad boya, i u niego on sam się przyznał, że jego wewnętrzna transformacja też nastąpiła i widzieliśmy Rajona Rondo 3-0. Dwight Howard wreszcie z tytułem mistrzowskim, bo przecież w finałach NBA grał, kiedy Marcin Gortat był jego zmiennikiem w Orlando Magic, wtedy pierścienia nie zdobył i tak dalej, tych postaci jest całe mnóstwo i kiedy złożymy je wszystkie w całość, do tego trener Frank Vogel, który oczywiście należy do grona fantastycznych trenerów, sięga po mistrzostwo, kolejny trener, drugi z rzędu bodajże, no ale na pewno, no bo, ale jakby licząc, nie licząc ilości tytułów, tylko w ogóle marsze po ten tytuł, to można powiedzieć nawet trzeci z rzędu trener, który w swoim debiucie trenerskim zdobywa mistrzostwo NBA, bo wcześniej Steve Kerr, oczywiście potem pasmo sukcesów z Warriors, więc tutaj już nie liczymy, no ale w zeszłym roku Nick Nurse, teraz Frank Vogel objawia się, znaczy nie objawia się światu, bo on był znany i był w środowisku, wiadomo było, że to jest przefantastyczny, przegenialny trener, no i tym geniuszem okazał się w pewnym sensie lepszym, jeśli chodzi o aspekt sportowy, w tym momencie, w tym konkretnym meczu decydującym o pierścieniu mistrzowskim, niż Erik Spoelstra, który właśnie swoim intelektem, swoim geniuszem tworzy tych nowych Miami Heat, tworzy wielką drużynę, bo to, co jest bardzo ważne przy tych finałach NBA, to nie był mecz, to nie były mecze, to nie była seria spotkań drużyny lepszej z drużyną, która po prostu się dostała do finałów. Miami Heat z każdą minutą tych finałów udowadniali, że są równorzędnym rywalem dla Los Angeles Lakers. No, bilans 4-2 o tym świadczy. No, Miami Heat byli w stanie doprowadzić do meczu numer 6. Nie byli w stanie już przeskoczyć pewnych po prostu czysto fizjologicznych aspektów gry, co było najbardziej widoczne w drugiej kwarcie, wygranej 20 punktami, 36-16 w drugiej kwarcie. W zasadzie już od tego momentu nam też trochę z jednej strony siadło, mówiąc wprost, dlatego że no już wiadomo było, co się tam wydarzy. No, dobrze, że ten mecz był w nocy, no bo to już zahaczało trochę o pornografię w pewnym sensie, ale mówię to jak najbardziej pozytywnie dla Lakers, a z drugiej strony też to nie oznacza, że Miami Heat po prostu są drużyną złą, słabą i w ogóle beznadziejną. Absolutnie nie. To jest wielki, wspaniały zespół, na wielkie, wspaniałe sukcesy. Do tego teraz jeszcze bardziej głodny, jeszcze bardziej rozdrażniony Jimmy Butler. Wspaniała młodzież Miami Heat. Pokazali Miami Heat, że są miejscem, gdzie... I teraz pytanie, czy trafi jakaś kolejna wielka, druga wielka gwiazda, która wesprze Jimmy'ego Butlera, a może właśnie nie, a może będziemy szukać wśród znowu młodzieży, bo wyrasta nam gwiazda, jaką jest Bam Adebayo, wyrosła nam gwiazda przez X lat oczywiście, ale wyrosła gwiazda Gorana Dragicza. To Goran Dragic jest akurat dojrzałym już, powiedzmy, starszym zawodnikiem, jak na realia NBA, ale on jeszcze pociągnie tę drużynę do wielkich sukcesów. Zresztą Miami Heat właśnie przez większość czasu bez Dragicza, przez dużą część czasu bez Bama Adebayo, a i tak byli w stanie doprowadzić do meczu numer 6, w którym ostatecznie przegrywają ten tytuł. Nie ma meczu numer 7, ale tak czy inaczej, znowu dwa wielkie, równorzędne zespoły, przepiękne finały. Historia LeBrona Jamesa, który dwa tytuły mistrzowskie zdobywa z Miami Heat, teraz przeciwko nim zdobywa swój czwarty tytuł w karierze. No i znowu zataczamy koło w tych przenikających się na wskroś różnego rodzaju historiach. Do tego Dwayne Wade, zapytany przed finałami NBA, czy w trakcie ich trwania, no jesteś wielkim przyjacielem LeBrona Jamesa, to nie jest żadna tajemnica, ale z drugiej strony Miami Heat, po której stronie jesteś? Dwayne Wade mówi wprost: kocham LeBrona Jamesa, to jest mój brat, ale Miami Heat to jest moja drużyna. I do tego te wszystkie smaczki, no i cała aura, tak? Takich finałów nie było, nigdy w historii nie było takiej sytuacji. Oczywiście były kiedyś tam Final Four, to trzeba by się cofnąć tam do lat 50. nawet, jeszcze bardziej, ale tak realnie, całkowicie poważnie już mówiąc, odchodząc od patosu, od sportu, bo o tym można by jeszcze nie jedną audycję zrobić i w 3.05 będziemy do tego wracać. Ale to, co jest najważniejsze, takich finałów nigdy nie było i oby nigdy ich nie było, dlatego że wiemy, co się dzieje na świecie, do tego jeszcze ten podtekst amerykański, znaczy podtekst, no bardzo ważna dla samych Amerykanów sytuacja społeczna, która ma miejsce, te wszystkie rozruchy, do tego zbliżające się wybory, trudno uciec od nacechowania politycznego, ale z drugiej strony ono jest motywowane tym, co się dzieje, tym dużym rozwarstwieniem społecznym, powiększającym się i tak dalej, i tak dalej. No i ci wielcy zawodnicy, bo oni są wielcy, wszyscy, ze wszystkich drużyn, ze wszystkich 22 zespołów, które przystąpiły do wznowienia tych rozgrywek. Adam Silver to podkreślał również przy dekoracji mistrzowskiej, przy wręczaniu pucharu, że wszyscy mogą być z siebie dumni, wszyscy pokazali rodzaj bohaterstwa i jeszcze do tego właśnie ta misja, ten przekaz, ta wiadomość. I dlatego mówię o tym, że to były jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe, również piękne finały NBA, ale obyśmy nigdy więcej nie musieli tego przeżywać. I jako ludzie, i oni jako sportowcy zamknięci. Przecież nie zapominajmy o tym, że ci goście z tych dwóch drużyn do wczoraj spędzili od wznowienia rozgrywek 4 miesiące w totalnym zamknięciu. Oczywiście oni byli we własnym gronie, mieli stworzone warunki, ale nie mieli przez bardzo, bardzo długi czas kontaktu z rodzinami. Dopiero przy drugim meczu chyba fazy playoff, przy drugiej rundzie playoffa, przy półfinałach konferencji, dopiero najbliższe osoby i to z rodziny, i to jeszcze w ograniczonej ilości, liczbie mogły się pojawić, czyli tam 2-3 osoby z rodziny. Natomiast do tego momentu to były 3 miesiące tylko kiszenia się we własnym sosie, takiego jednego wielkiego zgrupowania, gdzie no ile razy w tego golfa zagrasz, ile razy w tym jeziorze popływasz, ile razy pograsz na tej konsoli, którą masz w pokoju. No wiadomo, że to się kiedyś gdzieś wyczerpuje. Człowiek potrzebuje bodźców, potrzebuje tych bodźców kreatywnych, to są też ludzie. I oni dali radę, wszyscy to wytrzymali, więc wyjątkowość, aura tych finałów, do tego poziom sportowy niesamowity tych finałów, o który też się bardzo obawiano, ale wielcy koszykarze, wielcy zawodnicy, najlepsi na świecie pokazali, dlaczego są wielkimi, dlaczego są najlepszymi na świecie. Do tego jeszcze Goran Dragić z kontuzją wracający, specjalnie prześwietlany przez sztab medyczny, czy ta powięź, czy ta pięta wytrzyma. Tam chodziło po prostą rzecz, czy ta stopa się nie rozerwie po prostu, nie rozpadnie, jeżeli Goran Dragić założy buty i zacznie grać. I Goran Dragić mówi sztab medyczny przed meczem numer 6, on nie jest gotowy do gry, ale ta kontuzja się nie powiększy. Goran Dragić mówi, skoro ta kontuzja się nie powiększy, to ja wyjdę i zagram, ale będziesz czuł ból, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie czułeś. Trudno, zrobię to dla drużyny. No to są rzeczy, kiedy ja o tym opowiadam, mam gęsią skórkę. I kiedy przełożymy to na parkiet, okej, ktoś powie, ale co zagrał Goran Dragić? To ja nie życzę nikomu czuć tego, co czuł Goran Dragić. Ja nawet nie próbuję sobie tego wyobrażać, co czuła jego stopa i w jakim on jest stanie dzisiaj. Więc to są kolejne rzeczy, kolejne elementy. Do tego Anthony Davis, 8 sezon na parkietach NBA. Miał być bohaterem, zbawcą Nowego Orleanu. Wyszło jak wyszło. Miał trafiać do Phoenix Suns i Rob Pelinka nagle wjeżdża cały na biało i mówi: Anthony Davis do Lakers. Przebijam wszystko i wszystkich. I nagle to połączenie, też trochę mistrz i uczeń, LeBron James, Anthony Davis, stworzyli fenomenalnie wybitny duet. Mówiło się kiedyś, było dużo odniesień, kiedy oni razem zaczęli grać, kiedy zaczęli się zgrywać Los Angeles Lakers jeszcze przed koronawirusem, pojawiały się odniesienia do wielkiego Showtime Los Angeles Lakers z lat 70-80. Szybko zaczęto odchodzić od hasła Showtime. Z jednej strony przez szacunek do historii, z drugiej strony przez to, że to nie był Showtime, to był Lake Show. Zresztą ten hashtag funkcjonujący w mediach społecznościowych dotyczący Los Angeles Lakers. No i dwóch gości, weteran z doświadczonym graczem, no bo Anthony Davis jeszcze do statusu weterana, powiedzmy, symbolicznych 2-3 sezonów mu brakuje, natomiast to już nie jest taki młody dzieciak, ale który też dojrzewał, przechodził przez swoje kłopoty, nagle pojawia się LeBron. Anthony Davis też zresztą, 2012 rok, Igrzyska Olimpijskie, kto zostaje jego mentorem w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, kto nalega na to, żeby Anthony Davis zagrał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, świętej pamięci Kobe Bryant. I nagle ku czci Kobe'ego Bryanta Anthony Davis wygrywa mistrzostwo NBA z Los Angeles Lakers. No i znowu ta historia tutaj zatacza koło, więc jakby sam Wojtek słyszysz i wy drodzy słuchacze, że ja jeszcze nie powiedziałem słowa o sporcie. A mówię już, podejrzewam, z 5 minut longiem.
Także no, ja nawet myślę, że z 13. Ale spokojnie, nie przeszkadzaj sobie.
To jest właśnie wyjątkowe. Nie, dlatego to jest właśnie, to świadczy o wyjątkowości tych finałów, bo tak jak mówię, no, nie będziemy teraz rozbijać na czynniki pierwsze, kto zagrał lepiej, który system się sprawdził, który nie, i czy Frank Vogel zaskoczył Erika Spoelstrę, bo na to oczywiście już teraz zapraszając, mówię, że na to jest miejsce głównie w 3.05 i tam się pewnie będziemy na tym skupiać. Natomiast jakby próbuję udowodnić, nawet nie udowadniać, wyjaśnić, dlaczego te finały były tak wyjątkowe, tak piękne i dlaczego z jednej strony jest to zaskoczenie, jeśli chodzi o zdobycie mistrzostwa przez Los Angeles Lakers w kontekście wznowienia rozgrywek, w kontekście tego, jak oni grali w tej bańce, w tych meczach, no nazwijmy, że to były mecze seeding games, czyli te ustawiające playoffy, dla Lakers to wówczas nie miało większego znaczenia, ale jakość gry już tak. No i drużyna, która się rozkręcała, drużyna, która stworzona została na wielkie mecze, na wielkie osiągnięcia, LeBron James mówiący, Lakers wrócili na swoje miejsce, mówi chyba wszystko a propos tych finałów.
Jasne, łopat. No to słówka jeszcze o tym żużlu. Tutaj mistrzami zostaje zespół Fogo Unii Leszno, na drugim miejscu Stal Gorzów, trzecie Betard Sparta Wrocław. Tutaj jakieś zaskoczenia, czy tego się spodziewałeś? No i co powiesz o tym sezonie żużlowym, czyli no, od drugiej twojej miłości?
Był fajny, dziękuję.
No właśnie, bo tak się zastanawiałem, czy cię ostrzegać, że do 18 mamy czas, ale widzę, że tutaj się szybciej uwidzisz chyba.
Nie, no żartuję oczywiście, żartuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców żużla. Absolutnie to był taki tylko głupi żart. Nie, no tak poważnie tutaj też, no powiem szczerze, że dla mnie historia Stali Gorzów to jest trochę... No może nie aż tak, bo Miami Heat aż tak źle z nimi nie było, ale to jest trochę takie Cinderella story, trochę właśnie jak Miami Heat. Drużyna, która do połowy sezonu, Wojtek, jest na, ma zero punktów. Zero punktów, bilans 0-6, żadnego wygranego spotkania. Po czym wjeżdża do finałów PG Ekstraligi, gdzie doskonale sam też obejrzałeś parę meczów żużlowych, gdzie zdajesz sobie sprawę z tego, że dlatego jest to Ekstraliga, to jest najszybsza i najtrudniejsza liga świata. Tutaj jeden błąd eliminuje cię z gry. No i okazuje się, że Stal Gorzów dała radę i to jest już sukces. I to jest sukces. Mierzą się z, no właśnie, mówiłem o 17 tytułach Lakers i Celtics, mierzą się z takim trochę odpowiednikiem Lakers i Celtics historycznym, czyli Unią Leszno. No Unia Leszno, która czwarty tytuł z rzędu zdobywa. Ostatni raz to było, o Jezus Maria, i jeszcze trochę temu, kiedy Stal Gorzów zdobywała cztery tytuły z rzędu. Rekordzistą jest Rybnik. Siedem tytułów z rzędu, ale mówimy, mówiąc to ja mówię o Rybniku, mówię o latach 60., gdzie nasi rodzice do szkoły chodzili. Albo ich jeszcze na świecie nie było. Natomiast teraz w XX wieku, XXI wieku, to jest coś fenomenalnego i ta Stal Gorzów odradzająca się, zahartowana, no tutaj takie najbardziej oczywiste metafory, które przychodzą do głowy, one akurat tu idealnie pasują i wcale nie są żenujące ani płytkie, bo to była zahartowana Stal Gorzów, która po prostu jeszcze do tego pierwszy mecz wygrywa u siebie dwoma punktami, przegrywając przez większość czasu w meczu, odrabiają straty. Coś fantastycznego. Historia naprawdę na niezły film dokumentalny i to taki jeszcze, ja myślę, 2-3 godzinny to leciutko i to mówimy o samym jednym sezonie, więc to jest coś fenomenalnego. Ten finał, sam ten mecz w Lesznie, okej, ktoś powie, mógłby być lepszy, ciekawszy, było ściganie, bieg dziewiąty, nagle zmieniamy wszyscy redakcyjnie decyzję, mając wybrany bieg sezonu, zmieniamy decyzję i mówimy, nie, dobra, ten wyścig dziewiąty finału tegorocznego, o, to będzie bieg sezonu. Więc też znowu jakieś coś było, o coś chodziło, piękne ściganie, wynik pierwszy, no wiadomo, 3-4-5 strzałów z plaskacza na początek Unii Leszno, jakbyśmy chcieli tak to obrazowo tłumaczyć na własnym torze, ustawiają mecz, ale później mimo wszystko i tak ta Stal jest w stanie się podnieść na tyle, żeby rywalizować, żeby walczyć o każdy fragment toru, pomijając już wynik tego spotkania, więc generalnie jak najbardziej uzasadnione hasło, że przepiękne finały tegorocznego sezonu PG Ekstraligi, przemocna, przemocarna Fogo Unia Leszno, która przypieczętowuje swoją kolejny rok z rzędu trwającą hegemonię i do tego Stal, która od zera do bohatera i to jest najlepsze i myślę, że bardzo dosłowne określenie opisujące Stal Gorzów, tak jakbym miał najprościej, najkrócej ten sezon streścić. Od zera do bohatera, zahartowana Stal. No i mecz o brąz. Oczywiście dyskusje, tor, pogoda i tak dalej. No nie można mieć pretensji do deszczu, że pada, zostawmy, nie wchodźmy w to. Sparta-Wrocław. To, że oni byli w playoffach, moim zdaniem, moim skromnym, osobistym zdaniem, przy całym szacunku i sympatii, to jest taki sukces, że oni byli w tych playoffach. To jest bardzo dużo. Do tego bez swojego lidera, bez Tajao Findena, który w półfinale w Gorzowie, złamana ręka, podnoszą się w pierwszym meczu, tracą 5 punktów w Zielonej Górze, po czym na własnym torze podnoszą się, odbudowują, gdzie to też nie był do końca taki oczywisty mecz i oczywista sprawa. I zdobywają jeszcze do tego medal drużynowych mistrzostw Polski. Jeżeli historia Fogo Unii Leszno to jest taki, powiedzmy, taka telenowela, którą można wypuszczać na tych wszystkich Netflixach i tych YouTubach i tym wszystkim, co tam się płaci za to, żeby to oglądać. Jeżeli historia Stali Gorzów to jest świetny temat na przepotężny film dokumentalny, to w tym sezonie Betard Sparta-Wrocław to jest na pewno taki, wiesz, jak w latach 80. były seriale, gdzie seriale miały odcinek po 50 minut, tak? Mm-hmm. Jak na przykład Borewicz czy coś, no to były to minifilmy. Tak, Dom, tak. No to ja myślę, że to jest coś takiego, taki odcinek takiego serialu, sezonu, to cały jeden odcinek, takie siarczyste 50 minut, albo nawet i godzina 20, to będzie o Sparcie Wrocław, która sama dla siebie, mam wrażenie, była największym przeciwnikiem, ale mimo wszystko przeskoczyli zawodnicy te przeciwności i zasłużenie absolutnie zdobywają brązowy medal. Miało być inaczej w założeniach przedsezonowych, ale i tak skończyli z medalem, więc w ogólnym rozrachunku źle nie jest. A do tego jeszcze oczywiście czwarta drużyna tego sezonu, Falubas Zielona Góra. No myślę, że jakby gdybyśmy, Wojtek, odwinęli nasze rozmowy albo zapytałbyś mnie przed sezonem tym, przed jego rozpoczęciem, czy Falubas będzie w stanie być w strefie medalowej, to bym ci powiedział, że no jakimś cudem na pewno, ale nie byłbym tego w 100% pewny. Natomiast znowu Piotr Żyto, czyli jakby przyszło, wróciło stare, nowe, jeśli chodzi o pozycję trenera, i Piotr Żyto, który poskładał tę drużynę, bo też to jest sukces Falubazu i oni tutaj fantastyczny mają punkt zaczepienia, że udało się trenerowi Żyto, wracającemu do Falubazu po kilku latach, po paru ładnych latach nieobecności, poskładać tę drużynę. Wchodzi i nagle mówi: dobra, panowie, olać to wszystko, co gadają, robimy swoje. Tak samo było też w Gorzowie swoją drogą, czyli u sąsiadów z północy lubuskiego. Dobra, niech sobie gadają, my pracujemy, robimy swoje. Unia Leszno, im wyżej jesteś, tym głębiej kopiesz. Dokopali się już chyba, nie wiem, do jądra ziemi, zdobywając ten czwarty tytuł z rzędu. I Sparta, gdzie miało być jak nigdy, wyszło no też de facto jak nigdy, bo mogło wyjść dużo gorzej. Więc myślę, że wszystkie te cztery drużyny zajęły miejsca chyba takie, jak powinny zająć, i myślę, że nikt się nie obrazi, a że dokonały tego w twardej, męskiej, miejscami pięknej, miejscami dramatycznej rywalizacji, to tylko dodaje uroku i pokazuje, dlaczego Ekstraliga jest Ekstraligą i dlaczego Ekstraliga jest ekstra. I to chyba wiele wyjaśnia, tak? No, dlaczego drużyny pierwszoligowe nie poradziłyby sobie przy takich finałach? No bo nie te budżety, nie te być może umiejętności i tak dalej, dlatego właśnie mamy ten rozdział na ligi, dlatego ta Ekstraliga jest naprawdę ekstra i mamy za sobą ekstra playoffy i myślę, i cały sezon, gdzie okej, Rybnik odstawał, to doskonale sobie zdajemy z tego sprawę i zdawaliśmy już po pierwszych dwóch, trzech meczach tego sezonu, natomiast też nikomu woli walki odmówić nie można mówić, że zawodnik jest bez formy, bo zawodnicy są w formie, po prostu albo trafią ze sprzętem, no taka jest brutalna strona żużla, że albo masz sprzęt i masz na czym jechać, albo się męczysz. Niektórzy się męczyli mniej, niektórzy bardziej, niektórzy przełamali się, dogadali się z tym sprzętem, mówiąc w cudzysłowie, niektórzy nie, natomiast cały sezon, no i znowu kolejna rzecz, pamiętajmy o jednym: piłka nożna Ekstraklasa i PG Ekstraliga, dwie serie rozgrywkowe w Polsce, czy dwie dyscypliny sportu, które ruszyły, gdzie system zadziałał, ten covidowo-pandemiczno-logistyczny, który spowodował to, że udało się zakończyć sezon Ekstraklasy i udało się odjechać sezon żużlowy, tak naprawdę trzy sezony żużlowe, bo i pierwsza liga i druga liga też ruszyły i nie w pół roku, tak jak to trwa mniej więcej około 6 miesięcy, tylko w 4 miesiące udało się zrobić coś, co normalnie trwa około 6 miesięcy, a i tak nie wiadomo, czy zawsze nie będzie jakiegoś poślizgu, bo pogoda, bo coś. Tu i była i pogoda, był koronawirus, były obostrzenia, w pewnym momencie nawet przesunięcie, zagrożenie, że liga nie dojedzie, bo w Rybniku okazało się, że w klubie, nie w drużynie, ale w klubie jest przypadek pozytywny koronawirusa, więc znowu tego zamieszania całe mnóstwo. I jeżeli jesteśmy wdzięczni NBA i NBPA i organizacji amerykańskiej za to, że dojechali do końca z sezonem NBA, to tak samo powinniśmy to samo mówić o PG Ekstralidze, o prezesie Wojciechu Stępniewskim. Można go krytykować, można lubić, można popierać, nie popierać, ale za to naprawdę szacun, system zadziałał do tego stopnia, że i pierwsza liga pojechała i jeszcze pociągnęła za sobą drugą ligę, także nie ma pustego sezonu w historii na trzech poziomach rozgrywkowych, także to jest też ewenement i coś fantastycznego i znowu zakończę tak jak w przypadku NBA, obyśmy nie przerabiali tego jeszcze raz, bo już chyba zabraknie kroplówek dla niektórych z nas wszystkich, żeby jeździć, oczywiście my będziemy to zawsze robić, bo to kochamy, żeby jeździć po tych wszystkich stadionach i opowiadać państwu, co tam się dzieje, lepiej, gorzej, śmieszniej, żenująco, ale zawsze tam jesteśmy i zawsze jesteśmy czujni, ale mimo wszystko myślę, że dla zdrowia i logistyki wszystkich dookoła i takiego poczucia, że nie nerwowości, tylko radości, to myślę, że życzyłbym państwu i sobie, żebyśmy już nie musieli tego powtarzać. To jest chyba najważniejsze hasło przy całym pięknie i dramatyzmie zawartym w tej rywalizacji, bo naprawdę ten sezon pod kątem sportowym też był świetny, też mógł się podobać.
Michał Opaciński, czyli człowiek, który na torze żużlowym najchętniej porzucałby do kosza i byłby absolutnie wtedy spełniony.
Dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Dziękuję. Jeszcze nie ćwiczyłem.
No, ale wszystko przed tobą. Jesteś jeszcze młody, utalentowany i twoja młodość nad poziomy wylatuje, cytując tutaj Adama Mickiewicza.
Ja bym wolałbym być w swoim wieku teraz, to byłoby to bardziej adekwatne, ale dziękuję ci bardzo za dobre słowo. Właśnie
ja to jeszcze to wiek niemowlęcy. Ja jeszcze wiek niemowlęcy. Drogi Michale, dziękuję ci ślicznie, że byłeś z nami. No i cóż, dużo zdrówka, miłego wieczoru. Uśmiechaj się często.
Dziękuję również. Najlepszego i samych pozytywnych energii pozytywnej, chociaż wiem, że słowo pozytywne jest takie niezgrabne, ale dużo optymizmu i radości. O,
to brawo, jest Michał. Rozumiem. Teraz jest zgrabnie, tak jak Marysia Stenzel prawie. Dobra, nie powiedziałem tego. Cześć, do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiam. Michał Paciński był z nami, czyli wariat od poranków weszło FF. To dobra, to co ja będę mówił. No, Michał Paciński, to imię i nazwisko po prostu mówi wszystko. Polak i entuzjasta życia. O. A jeżeli chodzi o audycję szumnie nazwaną Popołudnie z Pielą, to już wszystko. Mówiliśmy sobie o tenisie, o żużlu, o koszykówce, o piłce nożnej, także paleta tych sportów dosyć kolorowa i barwna. Mam nadzieję, że nie nudziliście się strasznie. Dziękuję wam ślicznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję też, że deszcz nie przeszkadzał. Że jedynie tam gdzieś pokapywał w parapet i tyle. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się i walczcie każdego dnia o marzenia. Wojciech Piela, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.